Szczególnie uroczysty, wigilijny, grudniowy wieczór wszystkich słuchaczy wita audycja Wczoraj, Dziś i na Wieki w osobach Tadeusz Żurek, Przemysław Merski i Ireneusz Kołacz. Nadchodzące święta są doskonałą okazją, aby skierować nasze myśli do wydarzeń związanych z narodzeniem Zbawiciela Świata. Dokładniej przyglądniemy się spotkaniu dwóch niewiast, które miało miejsce na kilka miesięcy przed tym, jak nasz Pan narodził się w Betlejem. Jak pamiętamy, anioł Gabriel zwiastował Marii radosną nowinę, kiedy wypowiedział do niej znamienne słowa. Czytamy: i oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Gabriel podzielił się także z Marią drugą informacją, która dotyczyła jej krewnej Elżbiety.
I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Ta podeszła w wieku niewiasta, poczęła i oczekiwała syna. Skutkiem tych gabrieliowych odwiedzin była decyzja ze strony Marii, aby spotkać się z Elżbietą i wspólnie podzielić się tą wielką radością. Ewangelista oddał to tak: a Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się spiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. Miasto judzkie, o którym Łukasz wspomina, jako miejsce urodzenia Jana, jest powszechnie przyjmowane przez tradycję chrześcijańską jako Ain Karim, położone niedaleko Jeruzalem, w górzystej części Judei. Zwiastowanie Marii miało miejsce w Nazarecie. W obecnym czasie przebycie 120 kilometrów dzielących te miasta nie stanowi wielkiego wysiłku. Patrząc jednak na Marię w jej błogosławionym stanie, przypuszczamy, iż potrzebowała około 4 dni, aby można na osiołku przebyć tą drogę.
Powiedziane mamy, iż dokonała swej podróży śpiesznie. Czytamy: i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Zapewne wielu wśród sąsiadów Elżbiety wiedziało o błogosławieństwie, jakie ją spotkało w podeszłym wieku. I wielu z nich w rozmowie dawało wyrazy swego uczucia. Ale rozmowa z Marią okazała się szczególna. Z wcześniejszych relacji zwiastowania Zachariaszowi narodzin Jana wiemy, iż Jan został napełniony mocą Ducha Świętego już w łonie matki Elżbiety. Niespodziewane spotkanie, słowa pozdrowienia wypowiedziane przez Marię odbiły się mocno na Elżbiecie. Te emocje przeniosły się na dzieciątko w jej łonie, które poruszyło się. Był to znak dla Elżbiety, iż pozdrowienie to wyszło z ust matki przyszłego Zbawiciela świata.
Na tym spotkaniu poprzez usta Elżbiety po raz pierwszy została ujawniona prawda, iż Maria nosi w sobie zarodek, z którego urodzi się Zbawiciel świata. I zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. Głos Elżbiety był donośny, bo i radość, którą chciała się podzielić, była wielka. Elżbieta sama od siebie nie zdołała powiązać tych wszystkich faktów. Ale jak czytamy, Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Tak, to Duch Święty, czyli boska moc, objawiła Elżbiecie tą tajemnicę. Tajemnicę, którą do tej pory mogły radować się jedynie istoty duchowe. Na pewno wśród aniołów, serafinów, całego duchowego świata już od samego początku poczęcia Jezusa była ta tajemnica wiadomą. Teraz przyszedł czas, aby dowiedzieli się o niej ludzie. Pierwszymi z nich, oprócz Marii, byli właśnie Zachariasz i Elżbieta. Było to niezwykłe spotkanie w kręgu rodziny dwóch przyszłych matek, matek dwóch wielkich mężów w Izraelu. Elżbieta, matka Jana zwanego Chrzcicielem, i Maria, córka męża imieniem Heli, matka Zbawiciela.
Obie te niewiasty spotkały się w zacisznym domostwie Elżbiety i jej męża Zachariasza. Było to spotkanie, o którym nie wiedział i nie miał pojęcia zewnętrzny świat. Nie wiedział król Herod, nie wiedzieli Żydzi ani też kapłani. Słowa, które rozeszły się wśród tego domostwa, były potwierdzeniem oczekiwanej nadziei. Elżbieta mówi: a skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Elżbieta nie mówi tych słów sama od siebie. Cały czas spoczywa na niej moc Ducha Świętego. Elżbieta nazywa Marię matką swego Pana. Bo to, gdy dotarł do uszu ich głos pozdrowienia tego, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie jej. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Maria przez Elżbietę została tu nazwana błogosławioną. Innymi słowy, osobą, która znalazła się w szczególnej, uprzywilejowanej pozycji w oczach Bożych.
To błogosławieństwo wynikało z postawy, jaką Maria zajęła przy zwiastowaniu narodzenia Jezusa przez Gabriela. Cudownym nie był sam fakt, iż Maria miała porodzić, ale fakt, iż dziecię będzie synem samego Boga. Maria uwierzyła tym niezwykłym słowom, mówiąc: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Czyli uwierzyła, że nastąpi wypełnienie tych słów. A przecież znamy w historii biblijnej przypadki, w których podobne cudowne obietnice nadejścia potomka spotkały się z brakiem wiary. Tak przecież było w przypadku Sary, żony Abrahama, i Zachariasza, ojca Jana. Oboje nie dali wiary w możliwość narodzenia się potomstwa w ich starszym wieku.
Następnie domostwo Zachariasza zostaje napełnione głosem Marii. Wysłuchawszy słów Elżbiety, teraz Maria przedstawia przebieg wydarzeń ze swej strony i mówi: i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Uniżoność, skromność ze strony Marii została już udowodniona. Miała więc zupełne prawo, aby wyrazić swą radość, iż to właśnie ona, uniżona niewiasta galilejska, stała się punktem boskiego zainteresowania. Na nią to wejrzały boskie oczy przy wyborze matki przyszłego Zbawiciela. Dziś po 20 wiekach jesteśmy świadkami, jak dokładnie wypełniło się proroctwo Marii, wypowiedziane w Zachariaszowym domu, kiedy powiedziała: oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Pamięć o Matce Zbawiciela Świata przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pamięć o Matce Bożego Syna. Ta pamięć pozostanie na wieczność. Zawsze będzie towarzyszyć ludziom wspominającym narodzenie Zbawiciela. Bóg zadbał o to, abyśmy mieli na kartach Ewangelii opis tych wydarzeń, przez to pamięć o tym została utrwalona.
Dalej, słysząc słowa Marii, strącił władców z tronów i wywyższył poniżonych. Czytając te słowa, można przypuszczać, że Maria pozostawała pod natchnieniem Ducha Świętego, skoro wypowiedziała prorocze słowa swojej niezwykłej pieśni dziękczynnej. Trudno w inny sposób byłoby wytłumaczyć wiedzę Marii na temat skomplikowanych zagadnień rodu Dawida i Salomona. Tłumacząc słowa Marii, widzimy obdarzoną łaską rodzinę Salomona. Są to właśnie ci władcy strąceni z tronu. Rodowi Salomona jest tutaj przeciwstawiona mniej znana rodzina Natana, którą Maria nazwała poniżonymi, którzy zostali wywyższeni. Każdy w Izraelu dobrze znał historię Dawida, jego syna Salomona. Natomiast inny syn Dawida, Natan, jeden z wielu jego potomków, pozostawał zawsze w cieniu swego sławnego brata. Zapewne Duch Święty objawił Marii linię jej przodków. Ten rodowód przekazał nam ewangelista Łukasz w 3 rozdziale. Począwszy od Adama, przez Seta, Jakuba, Dawida, przez Zorobabela, aż do Heliego, ojca Marii. Dla Marii znajomość jej pochodzenia z linii królewskiej Dawida nie była obca.
Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Ponownie Maria sięga myślami do tego, co wcześniej napisano. Tym razem nawiązuje do proroka Izajasza. Jeśli popatrzymy na słowa Izajasza, zobaczymy, skąd Maria zaczerpnęła swe myśli. Lecz ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Przekonani jesteśmy, że i tym razem podpowiedź przyszła ze strony Ducha Świętego w zrozumieniu tych prawd. Izrael był potomstwem Abrahama. Jemu to ojcu Abrahamowi została dana obietnica, iż przez jego potomstwo będą błogosławione narody ziemi. Teraz Maria zauważa, iż część tej obietnicy się wypełni. Wkrótce z jej biodr narodzi się potomek Abrahama, Izraelita, oczekiwany przez pokolenia. Przez niego przyjdzie obiecane błogosławieństwo dla narodu świata, o którym mówił Bóg do Abrahama. Ludzkość od tego czasu będzie musiała poczekać 19 stuleci na obiecane błogosławieństwa. Jednak dzieciątko w łonie Marii świadczyło, iż Bóg jednak ujął się za Izraelem.
To radosne spotkanie przyszłych matek trwało 3 miesiące, jak czytamy. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym wróciła do domu swego. Gdy Maria dowiedziała się od Gabriela o błogosławionym stanie Elżbiety, ta była już w 6. miesiącu ciąży. Zaraz potem Maria wruszyła w podróż. Wnioskujemy, iż wkrótce po pożegnaniu z Marią urodził się Jan. Czytamy, a gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. Zapewne wspólnie spędzony czas został spożytkowany nie tylko na rozmowy. Znacznie młodsza od Elżbiety Maria była jej pomocą. Jak pamiętamy, Elżbietę ewangelista określa jako podeszłą wieku. Ponadto Zachariasza zajmowały obowiązki związane ze służbą kapłańską. Taka pomoc młodej osoby dla zaawansowanej w ciąży Elżbiety wielce się przydała. Innym pozytywnym skutkiem na matkę i jej płód były wspólne rozmowy, analiza ostatnich miesięcy, szczególne dowody boskiej opieki dla obu matek. Odbiło się to również na charakterze samego Jana. Proroka odważnego, fizycznie odpornego, pełnego siły duchowej, aby nawoływać do upamiętania swoich braci.
I na tym chcielibyśmy zakończyć nasze wspólne spotkanie z Marią i rodziną Zachariasza. Życzymy wszystkim naszym słuchaczom miło spędzonego świątecznego czasu, jak również dobrego i błogosławionego przyszłego roku. Dziękujemy za przebywania z naszą audycją przez cały ten ubiegły rok i zapraszamy do naszego programu 21 stycznia 2012 roku. A po audycji czekamy na Państwa telefony pod numerem 94 15 19 23. Dla zainteresowanych podajemy naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. Życzymy miłego wieczoru.